ze studia na Prawym Brzegu. Gościem Radia Wnet jest pan Jerzy Milewski, lekarz, przedsiębiorca, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej, Komisji Opieki Zdrowotnej czy Systemu Służby Zdrowia, Nauki i Innowacji i Przedsiębiorczości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Taki dokument pan stworzył, w którym możemy przeczytać, że obecnie stosowana metoda powszechnej izolacji jest błędem. Nie ma szans doprowadzenia do zakładanych celów. Dlaczego pan tak napisał?
No dlatego, że logicznie rzecz biorąc nie ma szans zatrzymania transmisji wirusa w sytuacji, w której według różnych źródeł, ale powiedzmy najczęściej powtarzanym argumentem jest 80% osób, które przechodzą infekcję wirusem bezobjawowo. W związku z powyższym te osoby są poza wszelkimi działaniami systemowymi, które obecnie są robione. Dlatego prowadzenie tych działań nie ma szans zatrzymać transmisji wirusa.
Jeśli będziemy wszyscy siedzieli w domach, będziemy wszyscy na kwarantannie, to wtedy prawdopodobieństwo, że spotkamy nawet wśród tych 80% ludzi kogoś, kto ma koronawirusa, jest mniejsza.
No jest mniejsza, ale nie jest zerowa, a poza tym kiedyś wyjdziemy z tej kwarantanny i to założenie o 100% kwarantannie, gdzie każdy z nas byłby, prawda, w oddzielnym pomieszczeniu, nie kontaktował się z nikim, mogłoby mieć sens, kiedy zakończyło się wprowadzenie na rynek szczepionki, która by zaszczepiła całe społeczeństwo i w ten sposób uciekliśmy od objawowego przechodzenia infekcji, ale to jest oczywiście utopia. W związku z powyższym nie ma takiej możliwości, żeby zatrzymać tymi metodami rozprzestrzenianie się wirusa. Ja uważam, że rację mają ci, którzy mówią, że no blisko 100% populacji na świecie tą infekcję przejdzie. Problemem nie jest to, że wszyscy zostaniemy wcześniej czy później zakażeni tym wirusem. Problemem jest to, jak będziemy przechodzić tą infekcję. I no, dotychczasowe informacje, które napływają, wskazują na to, że osoby zdrowe, osoby z wydolnym układem immunologicznym przychodzą to właśnie albo bezobjawowo, albo łagodnie. W związku z tym nie ma problemu transmisji wirusa, ono nikomu nie zagraża, poza tymi, którzy mają deficyty immunologiczne. I to są właśnie osoby w bardzo podeszłym wieku, albo osoby ciężko chore, osoby po transplantacji na terapii immunosupresyjnej. I działania należy skierować wobec tych osób, których jest znaczna mniejszość w stosunku do całej reszty. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na rzecz niebagatelną, mianowicie to, że taka metoda powszechnej izolacji no, ostatecznie musi zakończyć się rozmontowaniem państwa i zatrzymaniem gospodarki. A skutki tego mogą być znacznie, znacznie większe niż skutki infekcji koronawirusowej.
Tak jak pan, mam wrażenie, że myślał premier Wielkiej Brytanii, to było tydzień temu, teraz gwałtownie zmienił strategię, zakazał właściwie Brytyjczykom wychodzenia z domów, zgromadzenie powyżej 2 osób jest już nielegalne, to samo się zdarzyło w Niemczech, Francuzi mówią, możesz oddalać się od domu jedynie na 1 kilometr i tylko na godzinę dziennie, we wszystkich właściwie europejskich krajach stosuje się te same metody walki z koronawirusem. Pana zdaniem te wszystkie metody, te wszystkie decyzje są błędne?
To znaczy tak, ja z tego co wiem, to premier Wielkiej Brytanii decyzję z niej po publikacji Imperial College London z 16 marca. Ta publikacja jest przedstawieniem modelu symulacji zdarzeń w różnych wariantach. W nauce to się nazywa badania in silico. Takie badania in silico powszechnie prowadzone są na przykład w celu poszukiwania nowych leków. Wydaje się, że jak się tworzy model cyfrowy, to już bardzo łatwo możemy projektować nowe leki, które będą skuteczne. Życie pokazuje, że model in silico w tym celu się nie sprawdza. I podobnie jest z tym tutaj modelem. Moim zdaniem należy zauważyć, że w takiej metodzie jest bardzo duża zależność na zasadzie, jakie dane się włoży, taki wynik się otrzymuje. Dlatego ja bym bardzo powściągliwie traktował wyniki tych badań. Natomiast dlaczego premier Wielkiej Brytanii potraktował je poważnie? No być może dlatego, że czym innym jest dążenie do prawdy, a czym innym jest polityka. I ja rozumiem kłopot polityków w tej sytuacji, znalezienia się pod sądem publicznym i w sposób, jaki umożliwia wytłumaczenie szerokie tego, co się tak naprawdę dzieje, nie jest prosty. Ale no, od tego są mężowie stanu. Nie każdy jest mężem stanu.
To samo zrobił Donald Trump. Inaczej tylko chyba postępuje Władimir Putin teraz i prezydent Ukrainy, bo my oglądamy zdjęcia z Włoch, zdjęcia z Bergamo. Widzimy te samochody ciężarowe, wojskowe, które wożą tych, którzy są ofiarami koronawirusa. I na tej podstawie budujemy nasz obraz tego wirusa i tej pandemii. On jest pana zdaniem niesłuszny, nieprawdziwy?
No trzeba zauważyć, że Donald Trump powiedział już dzisiaj, że jego zdaniem ta cała pandemia skończy się szybciej niż myśleliśmy. I już zwraca uwagę na konsekwencje gospodarcze, a chcę zwrócić uwagę, że jednak jest pewna różnica w sytuacji gospodarczej Polski i Stanów Zjednoczonych. W związku z tym my powinniśmy pomyśleć jeszcze bardziej jak Donald Trump. Jeszcze bardziej pomyśleć, co zrobić, żeby skrócić ten okres destrukcji gospodarczej. Myślę, że zasadniczo to jest kwestia bardziej wsłuchiwania się w debatę nad danymi, w debatę specjalistów od immunologii, od wirusologii, od medycyny, niż powtarzanie pewnych schematów, które media kolportują, które politycy, prawda, stosują, nie mając do tego wystarczających podstaw. Cała ta sytuacja, moim zdaniem, jest historycznym przykładem na to, jak można zrobić olbrzymie decyzje o zasięgu globalnym praktycznie bez danych. Te dane, którymi dysponujemy, są niezmiernie skąpe. Dane z Chin są mętne. Z Włoch usłyszeliśmy wczoraj, że wśród osób, które zmarły we Włoszech, no w bardzo dużej ilości, 1,2% to byli ludzie nieobciążeni innymi chorobami. Niemcy powiedzieli wczoraj, że u nich nie zmarł nikt, kto nie był obciążony innymi chorobami. Dane statystyczne we Włoszech pokazują, że ilość osób, która zmarła w analogicznych okresach roku ubiegłego, nie jest mniejsza, jest wręcz nieco większa. Więc nie ma tutaj jasnych danych, które pokazywałyby, że nastąpił znaczący przyrost śmiertelności. Nie ma danych, które by pokazywały, że nastąpił znaczący przyrost śmiertelności z powodu śródmiąższowego zapalenia płuc, a już zupełnie nie ma danych, które by pokazywały, że nastąpiłby znaczący wzrost śmiertelności z powodu ciężkich śródmiąższowych zapaleń płuc spowodowanych przez koronawirusa. Jeżeli nie ma danych, to w oparciu o co to wszystko się dzieje? W oparciu o ten mechanizm, który rządzi dzisiaj światem.
To zaraz do tego mechanizmu przejdziemy, ale co z tymi świadectwami, które na antenie Radia Wnet są przez cały czas dawane, choćby świadectwa z Włoch, kiedy lekarze mówią, takiej pandemii, takiej sytuacji w służbie zdrowia nigdy nie mieliśmy, takiej śmiertelności nigdy nie mieliśmy. Jak je pominąć? Dlaczego mielibyśmy
Panie
je pominąć?
Panie redaktorze, trzeba mieć pewien wiedzę o tym, że jak świat światem, ludzie kończąc swoje życie z powodu wieku, czy też z powodu ciężkich chorób, umierają najczęściej na infekcje. Tak zawsze było. Umierali na ciężkie zapalenie płuc, na sepsę, na infekcje wirusowe, rozmaitego typu. Tyle tylko, że kiedyś nie było testów genetycznych, więc nie wiedzieliśmy do końca, kto na co umiera, ale wszyscy doświadczeni klinicyści wiedzą, że ludzie umierają na infekcje. Nic się nie zmieniło. Nadal ludzie umierają na infekcje. te wszystkie historie no, wyglądają no, w sposób naprawdę dziwny w zderzeniu z elementarnymi faktami. Dlaczego w takim razie, jeżeli jest taka dramatyczna sytuacja, nie publikuje się rzetelnych doniesień w literaturze medycznej na temat danych statystycznych, na temat danych z badań obrazowych, co jest podstawą w tym akurat schorzeniu, na temat choćby tak zwanych case studies, czyli opisu przypadku. W medycynie jest taki obyczaj, że jak coś ciekawego, coś ważnego się dzieje, to jeśli nie ma danych statystycznych jeszcze, to publikuje się chociaż opis przypadku. Nie ma tych rzeczy. My nie wiemy do końca, na co zmarło te 8 osób w Polsce, ponieważ nikt nie publikował opisu przypadków. Nie wiemy, jak wyglądały ich badania obrazowe. Cały czas mam wrażenie, że mylona jest kwestia pozytywnych przypadków testu na obecność koronawirusa z chorobą COVID-19. To są dwie różne rzeczy. Być nosicielem, a co innego chorować, ciężko chorować na infekcję wirusową.
To oczywiście jest tak, że ludzie w podeszłym wieku umierają. Taka jest natura rzeczy, ale nie jest tak, że umierają w jednym momencie, tak jak to się dzieje w Bergamo.
No, jeśli prawdziwe są statystyki, które są we Włoszech publikowane, to nie nastąpił przyrost ilości zgonów. A jeśli gdzieś lokalnie następują, to oczywiście trzeba zastanowić dlaczego. Przyczyn może być kilka różnych. Ja upatrywałbym też zagrożenie w bałaganie, który generowany jest przez ten sposób zarządzania tym kryzysem, jaki jest powszechny na świecie i u nas w Polsce niestety też. Ten bałagan powoduje znaczące osłabienie systemu opieki zdrowotnej, pogorszenie dostępu do leczenia, powoduje stres, który też nasila rozmaite rzeczy negatywne, znaczy powoduje negatywne skutki dla układu immunologicznego, więc jest szereg powodów, które można wywołać, to się w medycynie nazywa uraz iatrogenny, czyli taki spowodowany właśnie nieporęcznym działaniem często medycznym.
A co mamy zrobić z twierdzeniami epidemiologów, którzy mówią, czy minister zdrowia, wszyscy mówią, jak niebezpieczny jest ten wirus i jak ważna jest kwarantanna?
Powinniśmy ich pytać, na jakiej podstawie to mówią. Ja odbyłem korespondencję właśnie z wczoraj na dzisiaj z jednym z byłych ministrów zdrowia, który próbował zakwestionować jedno z moich stwierdzeń. Poprosiłem go przedstawienie argumentów z literatury, no to oczywiście nie przedstawił nic, odesłał mnie, żebym sam poszukał. No jak napisałem, że ja się opieram na takich podstawach, no to już nie przedstawił kontrargumentów. Są różne źródła. Proszę spojrzeć na to, co mówi w Niemczech na przykład pani profesor Karin Mölling, to jest wirusolog. Ona stanowczo uważa, że to jest wszystko razem jakieś dramatyczne nieporozumienie. Minister obrony Izraela, Naftali Bennett, wystąpił z orędziem do narodu 2 dni temu i przedstawił dokładnie taki pogląd, o którym ja mówię, że nie należy robić powszechnej kwarantanny, należy skupić się na opiece nad osobami o upośledzonej immunologii, tymi, które są naprawdę zagrożone. Proszę zauważyć, co robi Japonia. Japonia pracuje normalnie, niezależnie od tego, że tu się podejmuje różne działania związane z infekcją, ale kraj pracuje normalnie. Nie możemy od tego abstrahować. Jeżeli będziemy posługiwać tą logiką, która do dzisiaj dominuje, mamy receptę na demontaż państwa i zabicie gospodarki. Z tego będzie się bardzo ciężko podnieść. Naprawdę czas najwyższy, żeby się nad tym zastanowić.
Ale to jest recepta, którą cały świat zastosował.
No nie, bo powiedziałem właśnie przed chwilą, że Japonia pracuje normalnie.
Cały świat zachodni, jeden przypadek, który znamy, który się nie podporządkował temu, to jest Szwecja. A poza tym wszystko stanęło.
No bo panie redaktorze, ekonomia to są liczby plus emocje. To nie jest nauka ścisła. Ona jest generowana właśnie przez komunikacji, mediów, I to jest, no, jak dla mnie, wydarzenie no, bez precedensu. Naprawdę zejdźmy do konkretnych danych. Zacznijmy posługiwać się prostą logiką. Nie ulegajmy trendom, które albo sami niechcąco generujemy, albo są nam narzucane.
Czy ten pogląd przedstawił pan prezydentowi Rzeczpospolitej?
Znaczy nie wprost do pana prezydenta, ale kolegom z Narodowej Rady Rozwoju oraz doradcom pana prezydenta.
Czy też miał pan kontakt z ministrem zdrowia, z premierem Rzeczpospolitej?
Znaczy też, jak powiem, do środowiska pana premiera przekazałem ten pogląd, a poza tym ten mój pogląd został opublikowany wczoraj w Diabetologii Polskiej, więc jest, można powiedzieć, powszechnie dostępny dla tych, którzy chcą.
Czyli pan zaleca takie działanie, skończyć z powszechną kwarantanną, odizolować osoby, które są naprawdę zagrożone, wrócić do normalnego życia?
Tak.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo też.
Jerzy Milewski, lekarz, przedsiębiorca, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Opieka zdrowotna, rozwój, innowacje, przedsiębiorczość to są dziedziny, którymi się nasz gość zajmował. Na zegarku godzina 10:48. Teraz, żeby to przemyśleć, posłuchamy piosenki jakiej?